Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W Rzymie trwa święto rodzin w roku wiary. Papież wysłuchał ich świadectw i zachęcił, by z ufnością zawierzyły swe życie Panu Bogu. Ojciec Święty wręczył nagrody Ratzingera, czyli tak zwane Noble z teologii. 26 października zapraszam na wieczorny program informacyjny. Jezus mówi: rodziny całego świata, przyjdźcie do mnie, a ja wam dam pokrzepienie, aby radość wasza była pełna. Tymi słowami papież Franciszek odpowiedział na świadectwa przedstawicieli rodzin z całego świata. Przybyły one na plac świętego Piotra, gdzie dziś po południu rozpoczęły się dni rodziny w ramach roku wiary. O swych doświadczeniach opowiadały rodziny różnych kategorii, począwszy od narzeczonych aż po starców. Były rodziny wielodzietne oraz rodziny misyjne z ruchu neokatechumenalnego. Wstrząsające były świadectwa rodzin z Syrii i Lampeduzy, włoskiej wyspy, na którą przybywają uchodźcy. Franciszek zapewnił, że Pan Bóg zna trudy naszego życia, zna też nasze głębokie pragnienie, by znaleźć radość pokrzepienia, powiedział Ojciec Święty. Życie często jest trudne, praca jest trudem, poszukiwanie pracy jest trudem, ale to, co w życiu ciąży najbardziej, to brak miłości. Ciężko nam, kiedy nikt się do nas nie uśmiecha, kiedy nie jesteśmy akceptowani. Ciążą pewne milczenia, czasem nawet w rodzinie, między mężem a żoną, między rodzicami a dziećmi, między braćmi. Bez miłości trud staje się jeszcze cięższy. Myślę o osobach starszych, które są same, o rodzinach przeżywających trudności. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, mówi Jezus. Franciszek porównał małżonków do Abrahama, bo jak on wyruszają w nieznane, ślubując sobie jednak wierność w radości i smutku. Wyruszają jak Abraham, razem. Na tym polega małżeństwo. Razem wyruszyć w drogę i iść razem, ręka w rękę, zawierzając się wielkiej ręce Boga. Ręka w rękę na całe życie. Nie poddawać się tej kulturze prowizoryczności, która rozbija nam życie. Ufając wierności Boga, małżonkowie stawiają czoło wszystkiemu, bez lęku, odpowiedzialnie. Chrześcijańscy małżonkowie nie są naiwni, znają problemy i niebezpieczeństwa życia, ale nie boją się podjąć swojej odpowiedzialności przed Bogiem i społeczeństwem, nie uciekając, nie izolując się, nie rezygnując z misji tworzenia rodziny i rodzenia dzieci. Ależ ojcze, powie ktoś, dzisiaj jest to trudne. Pewnie, że trudne. Dlatego potrzebujemy łaski sakramentu. Sakramenty nie są po to, żeby być dekoracją życia. Sakrament małżeństwa nie jest piękną ceremonią. Łaska nie ma przeozdabiać naszego życia, ale ma nam dać siłę w życiu, abyśmy byli odważni, abyśmy mogli iść do przodu. Franciszek przypomniał też, że rodzina potrzebuje dla normalnego funkcjonowania trzech słów, trzech zwrotów. Przepraszam, czy mogę, czy pozwolisz, że to pierwsze. Drugie to dziękuję. Ile razy w ciągu dnia dziękujesz twojej żonie, pytał papież. Niekiedy mija w rodzinie tyle dni bez tego słowa dziękuję. A trzecie to przepraszam, bo nikt z nas nie jest doskonały, każdy ma swoje wady, mówił papież. Ojciec Święty zachęcił też do jednoczenia w rodzinach wszystkich pokoleń, zarówno najmłodszych, jak i najstarszych. W tym kontekście zaapelował, by nie zapominać o dziadkach i chętnie zasięgać ich rady. Rano Franciszek wręczył nagrody Ratzingera, zwane też Noblami z teologii. Tegorocznymi laureatami są anglikański pastor i biblista profesor Richard Burridge oraz edytor dzieł zebranych Józefa Ratzingera, niemiecki świecki teolog, profesor Christian Schaller, wicedyrektor Instytutu Benedykta XVI w Ratyzbonie. Franciszek złożył gratulacje laureatom również w imieniu ofiarodawcy nagrody, z którym, jak wyznał, widział się przed kilku dniami. Przy okazji podzielił się refleksjami na temat teologicznej twórczości swego poprzednika, zwłaszcza trylogii o Jezusie z Nazaretu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
październiku, gdy szczególnie modlimy się na różańcu, warto przypomnieć, iż są takie kraje, w których wiara w czasie prześladowań przetrwała między innymi dzięki tej modlitwie odmawianej w ukryciu w rodzinach. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam dziś na spotkanie z kościołem wzrastającym w bezkresnych stepach Kazachstanu. Dzisiaj naszymi gośćmi są księża pracujący w Kazachstanie.
Ksiądz Lucjan Pocałun
i ksiądz Tomasz Peś.
Spróbujmy przybliżyć naszym słuchaczom, jakie jest to oblicze kazachskiego kościoła. To jest pytanie bardzo szerokie, bo ten kościół jest na pewno zróżnicowany.
Do tej pory w Kazachstanie jest dosyć duża diaspora ludności polskiego pochodzenia, której korzenie sięgają właśnie czasów zesłania. Parafia, w której miałem szczęście pracować przez 9 lat, ma taką właśnie historię. Powstała w 1936 roku po wywiezieniu, deportacji z terenów przygranicznych ówczesnego Związku Radzieckiego ludności polskiego pochodzenia. W ciągu krótkiego okresu czasu przyszło zarządzenie, że muszą zebrać rzeczy najpotrzebniejsze i zostali wywiezieni. Podróż trwała około 2 tygodni. Dotarli do miejscowości wtedy Krasnoarmieńsk, obecnie to nosi nazwę Tańsza, i stamtąd już w różnych kierunkach w step wywiezieni jakimiś mniejszymi środkami lokomocji, typu jakaś ciężarówka czy nawet po prostu furmanka. Wbijany kołek w ziemię z kolejnym numerem i tam już mieli zacząć pracować, żyć. Co jakiś czas systematycznie była sprawdzana obecność, w każdej miejscowości był nadzór policyjny, bez pozwolenia nie można było opuszczać tych miejscowości. W zasadzie obóz pracy bez drutów kolczastych. I przetrwali dzięki modlitwie, dzięki pomocy miejscowych mieszkańców, Kazachów.
Bez drutów kolczastych? Dlaczego? Dlatego, że nie było gdzie uciekać, tak?
To tak, ale Kazachstan ma też olbrzymie terytorium porównywalne do terytorium Francji, gdzie były to obozy pracy z drutami kolczastymi. Z niezwykłym rygorem, z wielką śmiertelnością, i ta historia jest, ślady pozostały do dzisiaj, a ci ludzie gdzieś tam daleko w stepie, bez tych właśnie drutów kolczastych, w zasadzie musieli pracować dla tego systemu i z podobnymi konsekwencjami. Za ucieczkę, za wyjazd bez pozwolenia, olbrzymie kary, łącznie z nawet i karą śmierci, za wszelkie objawy działalności religijnej, za modlitwę, za zbieranie się na wspólną modlitwę, podobne konsekwencje. Byli przez cały czas, praktycznie do lat 50., 60., za to szykanowani i karani.
Część tych ludzi wyjechała, prawda? Kiedy przyszła odwilż, kiedy przyszła wolność. To też zmieniło oblicze kazachskiego kościoła.
W zasadzie wyjechali przede wszystkim ludzie pochodzenia niemieckiego. Ponad 1 milion mieszkańców wyjechało w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu. Oni wcześniej nadawali rytm życia temu kościołowi, bardzo mocni religijnie, bardzo zwarci jako wspólnota narodowościowa. Teraz tych Niemców nie ma, ale tą rolę przejęły inne grupy, a także otwierają się miejscowi mieszkańcy, bardzo powoli, ale przychodzą do kościoła.
Ksiądz jest 10 lat w Kazachstanie, ksiądz z kolei rok. Ja chciałam zapytać o pierwsze zetknięcie z tym kościołem i z tymi ludźmi.
Taki przeskok mentalny, ponieważ u nas, wiadomo, w Polsce, czy w ogóle w Europie, duże wspólnoty parafialne. Dzielna msza święta, kilkaset, a nawet kilka tysięcy, prawda, w Polsce w kościele, a w Kazachstanie ta wspólnota jest całkowicie inna. To są małe grupy. I to było takie jakby pierwsze spojrzenie. Ale potem, kiedy się wchodzi w głębie, to się jakby tak świadamia człowiek, że tych ludzi się zna osobiście. I nieraz nie jest ważne dotarcie, tak jak mamy tak w polskiej mentalności, do jakiejś tam szerokiej grupy odbiorców, ale oni są dla nas anonimowi, znamy tylko może niektórych. Tam jest odwrotnie. My znamy praktycznie większość z nich, zmienia nazwiska, wiemy o ich problemach, o ich rodzinie. Jest na odwrót, prawda, że nielicznych nie znamy. I ta praca z ludźmi to jest tak, że to jest praca z indywidualnym człowiekiem, że się dociera do indywidualnych ludzi. I radość jest taka kapłana, przynajmniej u mnie, ja tak to odczuwam, kiedy ktoś przyjdzie i zaczyna się pytać o sprawy wiary. Także takie też zdziwienie, kiedy po rekolekcjach w pierwszej parafii, gdzie pracowałem w Kazachstanie w Kielarowce, kobiety dosłownie pytały się o dogmaty. No, to w prostym się tego nie zdarzyło.
Powiedział ksiądz, że no, wiara przetrwała w rodzinie, prawda? Księży wtedy nie było. My jesteśmy teraz na etapie roku wiary. Co z perspektywy, z doświadczenia Kazachstanu warto by było no, przeszczepić do całego kościoła?
Wydaje mi się, że czymś bardzo ważnym, myślę nie tylko dla Kazachstanu, ale dla każdego człowieka wierzącego, jest osobisty kontakt z Chrystusem. Osobista modlitwa, spotkanie z Nim, czytanie Pisma Świętego. W tym czasie, gdy nie było tam kapłanów, wiara przetrwała właśnie dzięki tej osobistej modlitwie wierzących. Dzięki temu, że potrafili postawić na szale często swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo swoich bliskich, nawet życie swoje własne, po to tylko, by spotkać się z Chrystusem w modlitwie, we wspólnotowej modlitwie, czytaniu Pisma Świętego i to, co tych ludzi wtedy jednoczyło, łączyło, przede wszystkim modlitwa różańcowa i zaufanie Matce Bożej. Nie zaszkodzi współczesnemu człowiekowi.
W Polsce też za czasów komuny kościoły były bardziej pełne. Czy teraz, no właśnie ci ludzie tak samo w czasach wolności lgną do kościoła, lgną do Chrystusa?
Myślę, że każda wspólnota czy każda grupa przechodzi taki czas początkowego entuzjazmu wielkiego tą wolnością i radością z tego, że nikt wreszcie nie zabraniał modlić się, spotykać na modlitwie i owoce tego my widzimy w Kazachstanie na własne oczy. To są piękne kościoły, które po czasach prześladowań była możliwość wybudowania tych kościołów. W wielu miejscowościach przewodniczący kołchozów pomagali wprost, czy sami budowali te kościoły dla wierzących, chociaż sami uważali się za przynajmniej obojętnych, jeśli nie wprost za ateistów, ale widzieli w tym jakiś głębszy sens i pomoc tym ludziom, którzy widzieli taką potrzebę. A zwykle, gdy człowiek otrzymuje wolność, ma możliwość z niej skorzystania. Nie zawsze jest skorzystany w sposób poprawny czy właściwy. Często jest wybór zupełnie inny niż wtedy, gdy nie wolno. Jakaś wewnętrzna przekora człowieka tutaj też przemawia w tym wypadku. Kazachstan obecnie jest, myślę, kościołem ludzi bardzo świadomie wybierających swoją wiarę, bo ogólnie większość w Kazachstanie ma korzenie islamskie czy prawosławne. Kościół katolicki to jest mała wspólnota wierzących, ale ci, którzy są w kościele, są naprawdę ludźmi głęboko wierzącymi i świadomie przeżywającymi swoją wiarę.
Mówi się, że reżim komunistyczny zastąpił troszeczkę bardzo agresywne prawa związane z islamem, że coraz trudniej jest głosić w Kazachstanie znowu w innym kontekście Ewangelię. Czy wy możecie normalnie, wolno ewangelizować? Czy są jakieś właśnie restrykcje, ograniczenia?
Tak bezpośrednio nie ma żadnych ograniczeń, ale władza stara się w jakiś sposób wszystko kontrolować i temu też służą wydawane przepisy państwowe i w tym kierunku wszystko zmierza. Chociaż z drugiej strony był czas, gdzie Kościół, czy w ogóle wszyscy ludzie wierzący mieli o wiele większą swobodę niż obecnie. Wcześniej, za czasów, tak nazwijmy, komunistycznych, wszystkie religie były prześladowane. Wszystkie, włączając islam, włączając prawosławie, wszystkie grupy jakieś protestanckie, wszyscy to samo przeżywali. Obecnie można zauważyć, że zaczyna się taka nieproporcjonalna, może nie tyle zależność, ale odnoszenie do tych poszczególnych wyznań czy religii. Ktoś jest bardziej promowany, ktoś troszkę mniej, ktoś bardziej zauważany, komuś troszkę więcej wolno, innym trochę mniej.
A czy przychodzą do kościoła nowi ludzie?
Zależy od parafii, ponieważ nie można jakiegoś do wspólnego worka wszystkiego wrzucić kościół w Kazachstanie. Każda parafia praktycznie to jest inne oblicze kościoła. I naprawdę to są duże różnice, bardzo duże różnice. Ja pracowałem wcześniej w Klarowce, teraz w Oziornym. I to jest 30 kilometrów, sąsiednia parafia. Ludzie się znają, są rodziny, ale jest całkiem inna parafia, całkiem inna specyfika pracy.
Na czym ta różnica polega?
No, na przykład Oziornoje to jest taka wioska, która, można powiedzieć, trzyma pewne tradycje swoje, prawda? Od tego 36 roku tam była mała rotacja ludzi. Kielarowka to jest wioska przy głównej drodze, północ-południe. Skład w ogóle całkiem inny jest. Widzi się, że jest dużo muzułmanów, dużo Kazachów przyjeżdża, są protestanci, katolicy tam są, no to jest cząstka, prawda? No i ten jakby dostęp większy do miasta też jakoś to warunkuje. Tak to trzeba powiedzieć. I wydaje się, że przychodzą ludzie nowi, z tych, którzy gdzieś tam, ktoś tam był wcześniej wierzący, ale potem właśnie, czy przez czasy komunistyczne, przez inne jakieś tam warunki, tą wiarę zostawił. Ale to są nie tak, że przychodzi grupa 10 osób, no nie nagle, tylko to są takie osobiste, pojedyncze spotkania, które naprawdę bardzo cieszą.
Czyli z tej pracy, w cudzysłowie, masowej w Polsce jednak tutaj przeszliście na ten taki bardzo osobisty kontakt duszpasterski.
Tam inaczej po prostu nie można pracować. Musi być ten osobisty kontakt i on daje wiele satysfakcji, a także pozwala ludziom wejść głębiej, o wiele łatwiej, czy głębiej poznaje się Chrystusa wtedy, gdy ktoś sam osobiście odbiera ten przekaz wiary, prawda? No i kolejna rzecz, świadectwo. Często ludzie przychodzą do kościoła nie ze względu na kapłana czy na jakąś osobę duchowną, ale ze względu na osoby ze swojego otoczenia, osoby wierzące, które w jakiś sposób tam zafascynowały, zachwyciły swoją wiarą osobistą, prawda, swoim świadectwem życia. I to tych ludzi przyciąga. I taki ewenement, można powiedzieć, Kazachstan jest również takim miejscem, gdzie od dłuższego czasu trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. W Oziornym 16 lat codziennie od 10 do 18 trwa adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez parafię. Miejscowość nieduża, 600 mieszkańców, a więc zapewnienie tej ciągłości jest dużym wyzwaniem.
Właśnie tutaj takie porównanie, prawda, tak jakby porównać sobie, bo to tak łatwo sobie wyobrazić. W niedzielę na mszach świętych jest około 100 osób, a te 100 osób, które chodzą, może trochę więcej, oni no, przychodzą na adorację, prawda? I mają stałe dyżury. To nie tak, że kto chce przychodzi, tylko mają stałe dyżury. 2 godziny, niektórzy po parę razy, czy to rodziny, jak deklarują się. To sobie proszę wyobrazić, że w parafii w Polsce, gdzie tam mieszka powiedzmy 700 osób, czy 600, przychodzi 100 osób na mszę świętą, że oni by podjęli taką adorację. Ja sobie nie wyobrażam tego. To dla mnie jest takim małym cudem też.
Oprócz tej adoracji w Oziornym, w Astanie jest wieczysta adoracja. I na tą adorację przychodzą Kazachowie, muzułmani. I oni jakoś tak osobiście, bardzo głęboko przeżywają kontakt z Chrystusem Eucharystycznym. Nawet zdarza się, że raz w miesiącu ci Kazachowie, grupa taka sympatyzująca, nie można powiedzieć jeszcze, że przygotowująca się do chrztu, ale jest grupa Kazachów, która bierze całą noc adoracji po to, żeby się pomodlić, żeby być przez Najświętszym Sakramentem. I wydaje mi się, że o wiele więcej robi ta adoracja Najświętszego Sakramentu niż nasze wyjście do tej grupy narodowościowej czy religijnej. To jest też wielkie świadectwo.
W czasie tej rozmowy księża powiedzieli, że to, co pociąga, to jest świadectwo. Ja bym chciała na koniec zapytać, no właśnie każdego z was, o jakieś spotkanie, o jakieś doświadczenie, które no gdzieś tam bardzo mocno w te kapłańskie serca zapadło, no i które było dla was taką lekcją właśnie wiary, którą żeście dostali na tej ziemi Kazachstanu.
Takich spotkań jest bardzo dużo. Może takie trochę radosne spotkanie. Gdy pracowałem w Oziornym, przed którymś z mszy świętych, zacząłem rozmowę z ministrantami na temat tego, kto dzisiaj powie kazanie. Mówi, ja już jestem zmęczony, może któryś z was rozpocznie. I chłopcy, jak to chłopcy, zaczęli jeden przez drugiego się tam wymigiwać od tego. Oczywiście wszystko w żartach. I w pewnym momencie zwróciłem się z tym pytaniem do takiego Wani, 7 klasa szkoły podstawowej, troszeczkę zacinający się, takie kłopoty z wymową. Wania, może ty byś powiedział? A on tak zupełnie spokojnie mówi, dobrze. I to mnie zaskoczyło, ten spokój jego. Mówię, Wania, a o czym ty chciałbyś powiedzieć? A wtedy on był zaskoczony. To ojciec nie wie, że Bóg jest miłością. Mnie w tym momencie zatkało.
Pan Bóg daje takie czasami, że jeśli człowiek zniechęcony jest, a bo to zima, to tam mniej ludzi przychodzi niż w Polsce. Czy to było sens wyjeżdżać? A tu nagle przychodzi ktoś i mówi tak, ojcze, dziękuję za niedzielne kazanie, prawda? To takie spotkania są. I jeszcze też takie, co jakby też nie ma w Polsce, bo nas jest jakby przez rodziców dzieci przychodzą do kościoła, a tam nieraz jest odwrotnie. I też spotkałem jedną czy dwie kobiety, no w średnim wieku, można powiedzieć, które przez dzieci przychodzą do kościoła. I dzisiaj to są osoby, które naprawdę uważają, że Kościół jest ich domem.
Przypomnę, że moimi gośćmi byli księża Lucjan Pucałuń i Tomasz Pyś, pracujący w Kazachstanie. I tą rozmową kończymy dzisiejszy magazyn. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.